Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziesiątego czerwca witam Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI przyjął dziś księży studiujących w Akademii Kościelnej, a zatem ludzi, którzy w przyszłości będą reprezentować papieża jako nuncjusze oraz kierować kościołem. Absolwenci tej dyplomatycznej uczelni sprawują też bowiem kierownicze funkcje w Kurii Rzymskiej. Od relacji z tej audiencji rozpoczniemy nasz program. Potem, obok innych aktualności, piątkowa audycja wydawnictwa WAM i IPN-u, ostatnia z cyklu o procesie Kurii Krakowskiej w 1953 roku. Zapraszam.
Długą tradycję watykańskiej służby dyplomatycznej przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z księżmi przygotowującymi się do niej w Papieskiej Akademii Kościelnej. Zwrócił uwagę, że zadaniem dyplomatów już od czasów starożytnych jest przekazywanie przesłania władz, które reprezentują. Ta delikatna rola wymaga od wysłannika umiejętności przekazywania słowa wiernie, z szacunkiem dla wrażliwości opinii drugiej strony, a zarazem skutecznie.
Na tym polega prawdziwa zręczność dyplomaty, nie zaś jak się nieraz błędnie uważa na przebiegłości czy postępowaniu, będącym raczej degeneracją praktyki dyplomatycznej. Lojalność, konsekwencja i głębokie człowieczeństwo to zasadnicze zalety każdego wysłannika, powołanego, by nie tylko własną pracę i przymioty, ale całego siebie oddał na służbę słowu, które nie jest jego. Osoba i działalność dyplomaty Stolicy Apostolskiej ma szczególne aspekty. Przede wszystkim jest on kapłanem, biskupem, a zatem człowiekiem, który już wybrał życie w służbie słowa nienależącego do niego. Jest sługą Słowa Bożego i jak każdy ksiądz otrzymał misję, której nie można pełnić w częściowym wymiarze godzin. Wymaga ona, by całe jego życie było oddźwiękiem powierzonego mu orędzia Ewangelii. I właśnie w tę kapłańską tożsamość, wyraźną i głęboko przeżywaną, poniekąd naturalnie włącza się specyficzne zadanie niesienia słowa papieża, powszechności jego posługi i pasterskiej miłości, kościołom partykularnym oraz instytucjom prawowicie sprawującym władzę w państwach czy w organizacjach międzynarodowych.
Papież wskazał na konieczność łączenia w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej troski o własne życie duchowe, ludzkich zalet i rzetelnej formacji kulturalnej. Przypomniał, że służba osobie następcy Piotra, którego Chrystus ustanowił widzialną postawą jedności wiary, pozwala żyć w stałym odniesieniu do katolickości Kościoła. Wyraził wdzięczność nuncjuszom, delegatom apostolskim, stałym obserwatorom oraz wszystkim, którzy pełnią służbę w papieskich przedstawicielstwach rozsianych po całym świecie.
O budowanie globalizacji z ludzką twarzą zaapelował na forum ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich organizacjach międzynarodowych. Arcybiskup Silvano Tomasi wziął udział w debacie na temat godności człowieka w przedsiębiorczości. Odbyła się ona podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.
Watykański dyplomata zwrócił uwagę na problem łamania praw człowieka przez międzynarodowe korporacje. Chodzi o takie wykroczenia jak niewolnictwo, wykorzystywanie dzieci, niezachowywanie zasad bezpieczeństwa, rabunkowa gospodarka wydobywcza, nieliczenie się z potrzebami społeczności lokalnej oraz działania korupcyjne. Chcąc uniknąć odpowiedzialności, firmy międzynarodowe często zlecają wykonanie czarnej roboty podwykonawcom. Aby stawić czoło tym procederom, potrzeba wielostronnej współpracy, zauważył arcybiskup Tomasi. Międzynarodowe firmy to bowiem często wielcy potentaci mający wpływ na życie milionów ludzi. Mając to na względzie, Stolica Apostolska z zadowoleniem przyjmuje wydanie przez ONZ nowych wytycznych odnośnie do przedsiębiorczości i praw człowieka. Zwracają one uwagę na odpowiedzialność państw za monitorowanie sytuacji pod tym względem. Podkreśla się w nich również, że zlecanie pracy podwykonawcom nie zwalnia firmy z odpowiedzialności za łamanie praw człowieka.
W przedsoborowej liturgii nie mogą służyć ministrantki, oświadczyła Watykańska Komisja Ecclesia Dei. Zgodnie z motu proprio summorum pontificum do tzw. liturgii trydenckiej nie odnoszą się postanowienia wydane po 1962 roku, które są niezgodne z mszałem Jana XXIII, czytamy w oświadczeniu Watykańskiej Dykasterii. Do tych postanowień należy właśnie zezwolenie na służbę liturgiczną dziewcząt i kobiet, które wydała Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w 1994 roku. Mszał z 1962 roku nie pozwala natomiast na posługę ministrantek, czytamy w watykańskiej nocie.
Możliwość lepszego skupienia oraz przeżycia Eucharystii jako ofiary przyciąga wciąż nowych młodych do tak zwanej mszy trydenckiej. W środowiskach, które sprawują nadzwyczajną formę rytu rzymskiego, jest też więcej powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, uważa sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei. Zdaniem księdza Guido Pozzo, istota kryzysu powołań tkwi w złej formacji seminaryjnej. Tam, gdzie formacja jest poważna i rygorystyczna, gdzie nie czyni się ustępstw na rzecz sekularyzmu, tam też odradzają się powołania, zauważa sekretarz watykańskiej dykasterii.
W wywiadzie dla portalu Nouvelle de France przypomniał on, że motu proprio sumorum pontificum, przywracające dawną liturgię, jest przeznaczone dla całego Kościoła, aby wszystkim umożliwić korzystanie z bogactwa katolickiej liturgii. Ryty zwyczajny i nadzwyczajny mają charakter komplementarny, mają się nawzajem uzupełniać, podkreślił. Ujawnił on również główne tematy rozmów doktrynalnych Stolicy Apostolskiej z lefebrystami. Zasadniczym celem rozmów jest precyzyjne ustalenie soborowego nauczania. Niektóre obiekcje Bractwa Świętego Piusa X są bowiem słuszne i odnoszą się do błędnej interpretacji soboru, która zrywała z tradycją Kościoła, podkreślił ksiądz prałat Pozzo.
Proces Kurii Krakowskiej, styczeń 1953 roku.
Naszym gościem w studiu jest pan dr Filip Musiał z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
A spotykamy się w kolejnej z audycji na temat procesu Kurii Krakowskiej z 1953 roku. Dziś przypomnijmy styk propaganda a rzeczywistość. Proszę pana, ten proces był bardzo istotny ze względu na rozwój sytuacji na linii komunistyczny reżim a Kościół. Dzisiaj niewiele osób pamięta, że taka rozprawa miała miejsce.
Wydaje się, że dlatego, że musimy to powiedzieć, propaganda komunistyczna była niezwykle skuteczna. To znaczy rzeczywiście to wynika także z donosów, jakie bezpieka uzyskiwała w czasie procesu. Znacząca część społeczeństwa uwierzyła w tą propagandową fikcję, to znaczy uwierzyła w to, że skazywani przez komunistyczny sąd duchowni i osoby świeckie zasiadające na ławie oskarżonych, no uczynili coś, co sprzeciwia się interesowi narodowemu, czyli byli elementami szpiegowskiej siatki wywiadu zachodniego. Więc to jest niebywały sukces komunistycznej propagandy, który w okrutny sposób krzywdzi działaczy niepodległościowych. Wydaje się, że równie krzywdzące dla nich jest przekonanie, które z kolei funkcjonowało przez wiele lat, że cały ten proces był fikcją, to znaczy, że wszystkie zarzuty, które postawiono skazanym, były wydumane przez bezpiekę. Jest to krzywdzące dlatego, że w ten sposób uznawalibyśmy, że te trzy osoby, które faktycznie prowadziły w skrajnie niesprzyjających okolicznościach działalność konspiracyjną, czyli ksiądz Józef Lito, Michał Kowalik i Edward Kachlica, no, zostaliby tej swojej działalności patriotycznej pozbawieni. Zatem musimy patrzeć na proces Kurii Krakowskiej jako na zlepek, można powiedzieć, dwóch rzeczywistości. Faktycznej działalności konspiracyjnej, niepodległościowej księdza Józefa Lelity, Edwarda Kachlicy i Michała Kowalika i to jest ten element właśnie przyszyty przez bezpiekę, tej dętej, jak to wówczas mówiono w języku sądowym nawet, rozprawy, która miała mieć wymiar propagandowy i w konsekwencji której na ławie oskarżonych obok nich zasiedli księża z Kurii Krakowskiej, czyli Wit Brzycki i Jan Pochopień, a także wikary z Rabki, ksiądz Franciszek Szymonek. Siódma z oskarżonych, Stefania Rozpąd, znalazła się tam prawdopodobnie dlatego, że komuniści potrzebowali propagandowego elementu, który pozwoliłby im uderzyć w kongregację Żywego Różańca. Stefania Rozpąd była aktywna w tej właśnie działalności, a jednocześnie była przyrodnią siostrą Jana Szpondera, co być może też miało znaczenie, bowiem Szponder, który uciekł z kraju, znajdował się, można powiedzieć, poza zasięgiem bezpieki, ale skazanie jego przyrodniej siostry było jakąś formą zemsty na działaczu, którego bezpieka nie lubiła.
Przypomnij mi zatem, ile trwał sam proces?
Proces trwał od 21 do 27 stycznia 1953 roku. I warto powiedzieć już teraz, że skończył się bardzo surowymi wyrokami. Ksiądz Józef Lelito, Michał Kowalik i Edward Hachlica zostali skazani na karę śmierci. Ksiądz Franciszek Szymonek na karę więzienia dożywotniego. Ksiądz Witbrzycki na 15 lat więzienia, ksiądz Pochopień na 8 lat więzienia, a Stefania Rozpąd na 6 lat więzienia. Czyli można powiedzieć, te osoby, które rzeczywiście korespondowały z uchodźstwem, zdaniem komunistów zasłużyły na śmierć, a te, które, można powiedzieć, w okolicznościach prywatnych bądź służbowych miały okazję się z nimi kontaktować, no już ten sam fakt wystarczył do tego, aby skazać ich na długoletnie więzienie.
Kary zatem wymierzono bardzo surowe, tym niemniej nieco więcej jak pół roku później się okazało, że zostały zmienione.
Tak, wszystkim trzem oskarżonym skazanym na karę śmierci kary zostały złagodzone do więzienia dożywotniego. Prawdopodobnie były to już pierwsze sygnały odwilży. Pamiętajmy, proces toczy się jeszcze przed śmiercią Stalina, z kolei złagodzenie wyroku już przychodzi po śmierci sowieckiego satrapy, ale te kilka miesięcy, zwłaszcza w przypadku Michała Kowalika i Edwarda Hachlicy, to były miesiące udręki, bowiem we wspomnieniach obu z tych skazanych zachowały się dramatyczne sceny co najmniej trzech pozorowanych egzekucji, na które ich wyprowadzano, kazano im klękać przed ścianą i albo kończono na repetowaniu broni za ich głową, albo na strzelaniu w odległości mniej więcej metra, dwóch metrów od głowy. Zatem znęcano się nad nimi psychicznie jeszcze po ogłoszeniu wyroku. Warto też pamiętać, że nie wszystkim oskarżonym udało się, można powiedzieć, przeżyć te działania bezpieki. To znaczy ksiądz Witbrzycki, który został skazany na 15 lat więzienia, został zwolniony z komunistycznego więzienia już w roku 1954, ale w chwili, w której choroba, na którą cierpiał, nie dawała już żadnych szans na wyleczenie, zmarł wkrótce po tym, gdy opuścił komunistyczne więzienie. Pozostali oskarżeni wyszli z więzień na fali odwilży w roku 1956.
Jeżeli chodzi o sam proces i zeznania, które w tym procesie były składane, one obciążały też osoby trzecie.
Tak, ale przede wszystkim miały właśnie uderzać w innych duchownych. Chodziło o to, aby pokazać działalność kardynała Sapiehy, aby wskazać na elementy, które wyszły w zeznaniach niektórych z aresztowanych duchownych w kurii, mianowicie na to, że przez pewien czas w kurii przechowywana była broń. Chodziło o to, aby pokazać, że w kurii przechowywano dewizy, kosztowne przedmioty, a więc wykorzystać rzeczywiście propagandowo to, że w kurii, jak to opisywano, ukrywane było bogactwo w sytuacji, w której cierpiący po wojnie naród potrzebował jakiegoś wsparcia materialnego. A więc, można powiedzieć, wypaczono całą tą działalność, którą kardynał Sapieha prowadził, bowiem przede wszystkim był on znany jako osoba, która angażowała się w działalność charytatywną, a po drugie, przeważająca część tych przedmiotów, które ukazywano jako zachomikowane w kurii, jak to wówczas określano, no, były przedmiotami prywatnymi, które nie należały ani do kardynała, ani do kościoła, ale do ziemian, którzy je po prostu tam zdeponowali, uznając, że tam będą najbezpieczniejsze.
To też propagandowe działanie, dlatego że kardynał Sapieha, gdy dowiedział się o tej broni, kazał ją zniszczyć i ta broń, która na procesie była pokazywana, właściwie została wyłowiona z Rudawy.
Tak, była wyłowiona z Rudawy, ale tutaj rola propagandowa, jaką przypisano księdzu Schmidtowi i Kurowskiemu, którzy właśnie na polecenie kardynała Sapiehy nadzorowali niszczenie tej broni i jej zatopienie w Rudawie. Skłoniono ich do tego, aby zeznania te powtórzyli po to, aby można było pokazać, że właśnie w kurii trzymano tą broń, w domyśle oczywiście po to, aby występować zbrojnie przeciwko komunistycznemu reżimowi, czego oczywiście ani kardynał, ani duchowni krakowscy nie mieli w zamiarach.
Czy ta propagandowa siła rażenia osiągnęła swój skutek? Czy ten proces zaszkodził Kościołowi?
Wydaje się, że może w mniejszym stopniu Kościołowi, ile z pewnością zaszkodził tym duchownym, którzy na ławie oskarżonych zasiedli. To znaczy, z relacji, które można było zebrać po procesie, a pamiętajmy o tym, że tych 400 spotkań z agenturą dziennie, jakie bezpieka realizowała, to naprawdę sondaż, jakiego by się dzisiejszy Cebos nie powstydził, wynikało, że Kościół nie ucierpiał. To znaczy, wiara w kardynała Sapiehę i w jego niezłomność nie została zachwiana. Nie został też skompromitowany krakowski pałac biskupi. Natomiast rzeczywiście uwierzono w to, że ksiądz Lelito prowadził działalność, która nie dość, że była wywrotowa, to jeszcze ściągnęła niepotrzebne represje na krakowską kurię. Jest to o tyle krzywdzące dla tego duchownego, że po pierwsze prowadził on przez szereg lat prawdziwie patriotyczną działalność, a po drugie był jednym z narzędzi. Gdyby nie było księdza Józefa Lelity, bezpieka znalazłaby inny pretekst do tego, aby w krakowski pałac biskupi uderzyć i na pewno nie można stawiać tezy, która by mówiła, że gdyby nie ksiądz Lelity, to krakowski kościół by się uchronił przed tego typu propagandowym spektaklem. Podejrzewam, żeby się nie uchronił, bezpieka po prostu znalazłaby inny pretekst, aby do pałacu biskupiego wejść.
Jak dziś patrzymy po tylu latach na ten proces? W roku 1992 w pewnym sensie nastąpiła rehabilitacja.
Można powiedzieć, w pełni nastąpiła rehabilitacja, to znaczy Sąd Niepodległej Rzeczpospolitej uznał, że zarzucane oskarżonym czyny zostały popełnione na rzecz niepodległego państwa polskiego. W związku z czym, można powiedzieć, to rozstrzyga wszelkie spory. Mamy do czynienia z działaczami, którzy walczyli o niepodległą Polskę i dlatego schodzili do konspiracji. Ale co również istotne, już sami komuniści nabrali istotnych wątpliwości co do tego, jak prowadzony był proces i jak prowadzone było śledztwo, bowiem już w 1959 roku Izba Najwyższa Sądu Wojskowego Komunistycznego uchyliła wyrok z roku 1953. Jeszcze przez lata 60. toczyły się tam jakieś, można powiedzieć, pozorne działania wokół tego procesu, ale można powiedzieć, zapadały kolejne decyzje, które unieważniały te orzeczenia z roku 1953. Zatem to rozstrzygnięcie z 1992 roku jest dla nas decydujące, bo wydane przez Sąd Niepodległej Rzeczpospolitej, ale warto pamiętać, że już sami komuniści jakby odstąpili od tej swojej propagandowej działalności w latach 50. i 60., zdając sobie sprawę z tego, że tamten proces był, powiedzmy kolokwialnie, zbyt grubymi nićmi szyty.
Tym niemniej ci skazani konkretny czas w więzieniu spędzić musieli.
Oczywiście, że tak, i pamiętajmy o tym, że to więzienie, te kilka lat, które spędzili w najcięższych więzieniach komunistycznych, to nie pozostało bez wpływu na ich dalsze losy. Większość z tych osób po wyjściu z więzienia miała poważne problemy zdrowotne, bo też i taka była rola, jaką więzieniom przepisywali komuniści. To nie było tylko miejsce odosobnienia, ale także miejsce i niewolniczej pracy, i fizycznego wyniszczania osób, które uznawano za wrogie ludowej władzy. Warto pamiętać o tym, że chociażby ksiądz Pochopień trafił na ławę oskarżonych niemal tuż po tym, gdy wyszedł ze szpitala, gdzie leczył się na serce. Wszyscy skazani, którzy w 1956 roku wyszli z więzienia, potrzebowali co najmniej kilku miesięcy, aby dojść do zdrowia i móc ponownie w przypadku duchownych objąć placówki duszpasterskie, w przypadku świeckich powrócić do jakiejś normalnej pracy, pod warunkiem oczywiście, że komuniści im tą pracę chcieli dać.
Podsumujmy zatem, o czym trzeba pamiętać dziś, gdy rozmawiamy na temat procesu krakowskiej kurii.
Przede wszystkim o perfidii systemu komunistycznego i o tym, że był to system kłamstwa, ale z drugiej strony, i to jest chyba właśnie to, o czym pamiętać warto, że w wolnej Polsce te kłamstwa możemy odkłamać i dzięki tej możliwości, którą zyskujemy teraz, po kilkudziesięciu latach możemy wreszcie powiedzieć prawdę o tych osobach, które pohańbiono w 1953 roku na sali rozpraw.
Temu miały służyć te audycje, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie za ich przygotowanie panu Filipowi Musiałowi, politologowi, historykowi, pracownikowi krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tak zakończył się cykl audycji o procesie kurii krakowskiej. Nie kończą się jednak piątkowe audycje IPN-u i wydawnictwa WAM o najnowszej historii Kościoła, przygotowane pod kierunkiem księdza Józefa Polaka. Za tydzień rozpoczniemy nowy cykl o prymasie tysiąclecia. A dziś to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.